Dzisiaj będziemy rozważać Boże Słowo. Tak się składa, że w minioną niedzielę mieliśmy przywilej z Halinką być w Tychach, również podobnym tematem się dzieliłem i przywożę serdeczne pozdrowienia ze zboru z Tychów. Pastor i cała wspólnota, bardzo fajna, kochana wspólnota, pozdrawia nasz zbór. Widzę gości z Tychów. Cieszę się, że jesteście. Będziecie musieli wysłuchać prawie takiego samego kazania. W internecie zostało to zatytułowane jako lekcje z życia Abrahama. Abraham w ostatnim czasie jest dla mnie bardzo ważną postacią. Skupiałem się nad pewnymi rzeczami, które zostały zapisane. Dzisiaj to będzie taki mały fragment tylko z jego życia, z początku tego, co zostało opisane w Starym Testamencie. I chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment Bożego Słowa, taki może trochę dłuższy fragment dzisiaj, ale ten fragment, myślę, wprowadzi nas w te problemy, w te zagadnienia, nad którymi chciałbym się wspólnie z wami skupić dzisiaj. A też chciałem powiedzieć, że te rozważania o Abrahamie chciałbym uzupełnić o parę takich dygresji, które myślę trochę lepiej wprowadzą nas, to wyjaśnią pewne rzeczy, które działy się w życiu Abrahama, które działy się w tych czasach, w których on żył. I otwórzmy sobie Księgę Rodzaju, 12 rozdział, pierwszą Księgę Mojżeszową, 12 rozdział. I to nie jest długi rozdział. Przeczytamy sobie ten werset. Rozpoczyna się ten rozdział od powołania Abrahama. Pan powiedział do Abrahama, do Abrama, bo jeszcze jego imię brzmiało Abram wtedy, dopiero później zostało zmienione na Abraham. Wyjdź ze swojego kraju, z miejsca swojego urodzenia i z domu swojego ojca do ziemi, którą ci wskażę, a sprawię, że powstanie z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. Rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławią, a tych, którzy ciebie przeklinają, będę przeklinał. W tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I Abram wyruszył, jak mu Pan polecił, a Lot poszedł razem z nim. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Abram zabrał swoją żonę Saraj i Lota, syna swego brata, i cały ich majątek, którego się dorobili, oraz służbę, którą nabyli w Haranie, i wyszli, aby udać się do ziemi kananejskiej. Abram przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. W kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. Wtedy Pan ukazał się Abramowi i powiedział: tę ziemię dam twemu potomstwu. Wówczas Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. Stamtąd zaś Abram przeniósł się w góry na wschód od Betel i rozbił swój namiot między Betel na zachodzie i Aj na wschodzie. Zbudował też tam ołtarz dla Pana i wzywał imienia Pana. Potem powędrował Abram dalej aż do Negebu. Kiedy nastał głód w tym kraju, Abram udał się do Egiptu, aby tam zatrzymać się przez jakiś czas, bo w tym kraju panował głód. Gdy zbliżał się do Egiptu, zwrócił się do swojej żony Saraj. Wiem, że jesteś piękną kobietą. Kiedy Egipcjanie zobaczą cię i powiedzą, to jest jego żona, wtedy zabiją mnie, a tobie darują życie. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się powodziło ze względu na ciebie i żebym dzięki tobie pozostał przy życiu. Gdy zatem Abram przybył do Egiptu, Egipcjanie zobaczyli, że ta kobieta jest bardzo piękna. Ujrzeli ją też dostojnicy Faraona i wychwalali przed Faraonem. Została więc zabrana do domu Faraona. Abramowi zaś dobrze się powodziło ze względu na nią. Otrzymał owce i woły, osły, niewolników i niewolnice, oślice i wielbłądy. Jednak Pan z powodu Saraj, żony Abrama, zesłał na Faraona i jego dwór wielkie plagi. Faraon wezwał więc Abrama i zapytał, co mi zrobiłeś? Dlaczego mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną? Dlaczego mówiłeś, to moja siostra? I dlatego właśnie wziąłem ją sobie za żonę. Oto twoja żona, weź ją i idź. I Faraon rozkazał swoim ludziom, a oni odprawili Abrama i jego żonę ze wszystkim, co miał. Kochani, Abram, z tego, co możemy policzyć sobie z chronologii, która jest w Księdze Rodzaju właśnie, w takiej biblijnej chronologii, urodził się jakieś 300 lat po potopie. Żył wtedy jeszcze Noe. Noe żył bardzo długo i zmarł prawdopodobnie wtedy, gdy Abram miał już 35 lat. Także z całą pewnością Abram, jego współcześni, jego rodzina, ale nie tylko, myślę, że wszyscy ludzie, którzy tam żyli, znali doskonale historię potopu. Wiedzieli doskonale, co się wydarzyło. Wiedzieli, że Bóg, prawdziwy Bóg, dokonał kary, ukarał ludzkość, która odstąpiła od Niego, która odeszła od Niego. Później około 100 lat przed jego narodzinami, wydarzyła się kolejna wielka rzecz, o której Biblia wspomina, wieża Babel. I to był też taki moment, w którym Bóg ukarał ludzkość za pychę, bo wiecie, nie było niczego złego w tym, że ludzie budowali wysokie domy, ale tamci ludzie próbowali zbudować dom sięgający nieba i w ten sposób chcieli utwierdzić swoje imię, wywyższyć się i wrzucić wyzwanie samemu Bogu. I ta pycha, to pragnienie zostało przez Boga ukarane. Także ludzie w tamtych czasach doskonale wiedzieli, że jest Bóg. Doskonale wiedzieli, że jest ktoś taki. Znali to z opowieści swoich praojców, dziadów, z opowieści Noego czy Sema, który również wtedy jeszcze żył. Mieli tą świadomość, ale nie znali jednak Boga. Odwrócili się od Boga. Nie oddali Bogu chwały i stworzyli sobie swoich własnych bogów. Jozue w 24 rozdziale swojej księgi powiedział, jest tam napisane, że ojciec Abrama, Terach, służył obcym bogom, służył innym bogom. I to była sytuacja kultury, cywilizacji, w której Abraham się urodził. Ludzie stworzyli sobie własnych bogów. Takich ludzie bali się Boga surowego, nie chcieli takiego Boga, nie chcieli mu dać czci. Myślę, że mieli świadomość tego, że Bóg taki jest, że Bóg ma swoje wymagania. Bóg określił swoje prawa, swoje oczekiwania od ludzi. Ale gdy wszystko było fajnie, to ten Bóg był taki bardzo odległy i łatwiej było wymyślić sobie bogów takich, którzy odpowiadali ludziom w tamtym czasie. Bogów o wiele bardziej łagodnych, bogów podobnych do nich, bogów, którzy spełniali ich prośby i potrzeby. Tak przynajmniej wierzyli, że tak się dzieje. I kochani, o takiej sytuacji właśnie, o takiej postawie, która myślę była charakterystyczna nie tylko dla czasów Abrama. Ona była, jest i być może jeszcze przez długi czas będzie właśnie taka. I o takiej sytuacji napisał apostoł Paweł w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale. Napisał tam, jeżeli czytalibyśmy od 18 wersetu kilka kolejnych, napisał, że gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy prawdę w niesprawiedliwość obracają, gniew Boży. Bóg jest gniewny. Bóg nie jest taką łagodną istotką, którą można pogłaskać i ona zmienia swoje zdanie. Bóg jest prawdziwy, Bóg żyje, Bóg ma swoje wymagania i Bóg jest gniewny. I czytamy dalej. To, co można wiedzieć o Bogu, zostało im, ludziom, objawione. Sam Bóg im to przecież objawił. To bowiem, co w Nim niewidzialne, Jego wieczna moc i boskość od stworzenia świata widoczne jest w dziełach. Dlatego nie mają nic na swoją obronę. Chociaż poznali Boga, to jednak nie oddali Mu chwały jak Bogu, ani Mu nie podziękowali, ale zbłądzili w swoich myślach, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Uważali, że są mądrzy, a dali się ogłupić. I zamienili chwały niezniszczalnego, prawdziwego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonogów i płazów. Jest coś w człowieku, że szuka sobie czegoś, co może czcić, ale czegoś, co mu odpowiada. Bóg jest prawdziwy i od tego Boga ludzie się odwrócili. Nie chcieli takiego Boga. Mieli świadomość, że jest Bóg, ale obraz Boga kształtowali w sobie według własnych wyobrażeń, według własnych oczekiwań, według własnych może również marzeń. I jak mówi Paweł, pogrążyli się w ciemności. Ludzie sami decydowali o tym, jaki jest Bóg, jaki powinien być Bóg. Takiego Boga sobie tworzyli i nie zważali na Jego głos, nie zważali na to, kim On jest naprawdę. Odrzucili takiego Boga. Ale Abraham, który żył w tamtym czasie, był inny. Abraham, słyszymy, usłyszał głos Boga. Bóg mówił, Bóg powiedział do Abrahama. I wiecie, to jest zwyczajny sposób komunikacji między Bogiem a człowiekiem. Bóg mówi, Bóg przekazał swoje słowa. W naszych czasach też mamy Boże Słowo. Bóg powiedział przez Biblię. Możemy ją czytać, możemy poznawać Boga poprzez Słowo. Bóg mówi zrozumiałym dla nas językiem. Bóg, żyjemy w czasach łaski, żyjemy w czasach działania Ducha Świętego. On objaśnia to Słowo, rozumiemy je o wiele lepiej, mamy o wiele lepsze czasy niż Abraham, niż czasy, w których żył Abraham. Bóg mówi, Bóg przekazał swoje Słowo, ale ludzie nie chcą tego Słowa słuchać. I w sumie nasz dzisiejszy świat, świat, w którym żyjemy dzisiaj, jest bardzo podobny do tego świata, w którym żył Abraham. Ludzie również odrzucają Boga, odwracają się od Boga, tworzą sobie własne wyobrażenia Boga, tworzą sobie własny obraz Boga. I takiemu Bogu, takim bóstwom oddają cześć na różne sposoby. W naszych czasach wielu ludzi odrzuca, przynajmniej wydaje się im, że odrzuca obraz Boga i czczą naturalizm, siły natury i tak dalej. Ale Bóg cały czas mówi. Bóg jest obecny, Bóg jest prawdziwy. Bóg się nie zmienił. Boże zasady są ciągle takie same. I prawda o Bogu, Jego wola została objawiona właśnie w Jego Słowie, w Bożym Słowie. Abraham postanowił iść za Bogiem, który mówi. Usłyszał Boży głos, uwierzył w Boży głos, uwierzył, że to, co mówi Bóg, jest prawdą i postanowił podążać za tym głosem, postanowił naśladować Boga inaczej niż wszyscy ludzie wokół Niego. Słuchał Go, całym swoim życiem Mu zaufał. To nie było od razu. To nie było coś jednorazowego. Praktycznie Abraham przez całe swoje życie uczył się podążać za Bogiem, uczył się wiary w Boga, uczył się, kim jest Bóg i jaki jest Bóg. I podążał do przodu. I wiecie, to nie była łatwa droga. Dla Abrahama ta podróż za Bogiem nie była łatwą drogą. Popełniał mnóstwo błędów. I czytamy o tym, czytaliśmy przed chwilą, wrócimy za chwilę do tego, co się wydarzyło trochę później w życiu Abrahama. Ale wiecie, wspaniałe jest to, że Bóg nie oczekiwał od Abrama czy od Abrahama doskonałości. Bóg oczekiwał wiary i Abraham miał tą wiarę. Abraham wierzył w Boga, wierzył, że Bóg mówi i przyjmował Boże Słowo i starał się za Nim podążać, mimo tego, że był dzieckiem swoich czasów, mimo tego, że wiele sytuacji w jego życiu było, odzwierciedlało to, jak żyli inni ludzie, ale podążał za Bogiem, a Bóg stopniowo, krok po kroku prowadził go, przemieniał Abrama, przemienił jego relacje z innymi ludźmi i uczył go wiary. I chociaż bywały bardzo trudne sytuacje w jego życiu, to wiemy o tym, wiemy z Bożego Słowa, że na koniec swojego życia Abraham tak mocno zaufał Bogu, tak bardzo był gotów zaufać temu, który jest, że był gotów oddać mu to, co miał najcenniejszego. Był gotów oddać mu swojego syna, którego miłował, który był jego wielką nadzieją. Ale to był proces. Do tej wiary Abraham dochodził i taką drogą Bóg go prowadził. I Bóg, jak już mówiliśmy, doceniał wiarę Abrahama. Miłował go, otaczał go opieką. I Abraham, jak mówiłem, uczył się podążać za Bogiem. Jesteśmy z Abrahamem w momencie, kiedy wychodzi z Haranu na wezwanie Boga i udaje się do Kanaanu, do ziemi, którą Bóg mu wskazał, że powinien tam iść. I w piątym wersecie tego 12 rozdziału czytaliśmy: Abraham zabrał swoją żonę Saraj i Lota, syna swego brata, i cały ich majątek, którego się dorobili, oraz służbę, którą nabyli w Haranie, i wyszli, aby udać się do ziemi kananejskiej. Czyli jest to tutaj taka ciekawa sprawa, bo jeżeli przypomnimy sobie Dzieje Apostolskie i to, co powiedział pierwszy męczennik Kościoła, on też wspomniał o Abramie. Powiedział, że słowo dotarło do Abrama nie w Haranie, a jeszcze w Ur Chaldejskim. I tam Abram usłyszał głos Boga: wyjdź i idź do ziemi, którą ci wskażę. Ciekawe jest to, że później w 11 rozdziale Genezis czytamy o tym, że jakby inicjatorem tego wyjścia z Ur Chaldejskiego był jego ojciec Terach, który tak naprawdę nie znał Boga. Ale myślę, że to ten głos Boga spowodował, że ta rodzina wyszła. Ruszyli i zatrzymali się w połowie drogi w Haranie. Abraham wiedział, dokąd ma iść. Ale trwało to dosyć długo. Przypuszczam, że wtedy, gdy wychodzili z Ur Chaldejskiego, Abraham mógł być jeszcze całkiem młodym człowiekiem. Gdy w końcu wyruszył w tą podróż do ziemi kananejskiej z Haranu, był już człowiekiem 75-letnim. Kawał czasu upłynął. Nie od razu poszedł tą drogą, do której Bóg go powoływał, ale ruszył. W końcu poszedł, w końcu ruszył. Również usłyszał: zostaw wszystko, co masz. A poszedł z nim Lot, jego bratanek. Dlaczego? Nie wiem dlaczego, ale Lot nie był już małym chłopcem. Już w tym czasie miał co najmniej 40, może więcej, miał swoje zasoby. Być może Abraham sobie pomyślał: o, pójdę, ale wygodniej, łatwiej będzie, z dobrym sojusznikiem, z większym bogactwem, jakoś fajnie, bezpieczniej będzie iść w nieznaną drogę. Czy Abraham miał jakiś swój obraz, jakieś swoje wyobrażenia o tym, do czego Bóg go powołał? Prawdopodobnie nie do końca było to zgodne z tym, czego Bóg od niego oczekiwał. Ale wiecie, to jest wspaniałe, że Bóg nie odrzucił błędów Abrama. Bóg powiedział, okej, Abram, jeżeli tak, to idź. Ja cię krok po kroku będę uczył, o co naprawdę chodzi. I rzeczywiście te lekcje były. Abram często później spotykał się z konsekwencjami swoich decyzji. Często bardzo trudnymi konsekwencjami. Również obecność Lota nie zawsze była tą najlepszą rzeczą, jaka mogła Abrama spotkać. No ale poszli razem i w tym sensie Abram spełniał to powołanie. Powołanie, które dotarło do niego od Boga. Z całą pewnością tą osobą, która z Abramem miała pójść, była jego żona Saraj. Bo tak to jest, to była jego żona. I Abram przez całe życie podąża z Sarą, ze swoją małżonką. I ta ich wspólna droga również często była bardzo trudna, bardzo niełatwa. I oni oboje uczyli się ufać Bogu. Oboje uczyli się iść za Bogiem, uczyli się iść razem za Bogiem. Chociaż bywało to bardzo trudne. Wiecie, jak już wspominaliśmy, oni żyli w czasach, które bardzo daleko odeszły od wzorca, który zostawił Bóg. A jaki był ten wzorzec? W Księdze Rodzaju, w dalszym ciągu, w pierwszym rozdziale, czytamy takie słowa. To jest 1 Mojżeszowa 1,26. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad całą ziemią. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił ich Bóg. I rzekł do nich, rozmnażajcie się i rozradzajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Bóg na swój obraz, na swoje podobieństwo stworzył mężczyznę i kobietę. Obojgu błogosławił, i mężczyźnie, i kobiecie. Oboje zostali powołani do tego, żeby zarządzać tym wszystkim, co Bóg stworzył. I czytamy, że relacja pomiędzy mężczyzną a kobietą, mężczyzna i kobieta byli najpełniejszym, najwspanialszym obrazem Boga w całym stworzeniu. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę po to, żeby całe stworzenie w nich mogło dostrzegać wspaniałość, jedność, wielkość Boga. I wiemy o tym, że Bóg, który w Nowym Testamencie objawił się jako trójjedyny, ale już w Starym Testamencie mamy zapowiedź tego, również tej pierwszej Mojżeszowej. Bóg, trójjedyny Bóg jest doskonałą jednością. To, co Go łączy, to, co łączy istotę Boga, z całą pewnością to jest miłość. I Bóg też tak uczynił mężczyznę i kobietę. Uczynił ich jako doskonałą jedność, dającą pełną satysfakcję, radość. I relacje między mężczyznami i kobietami, i w sumie nie chodzi między mężczyznami i kobietami, i nie chodzi tutaj tylko o małżeństwo, jakkolwiek małżeństwo jest tą najbliższą formą relacji, jedności między mężczyznami a kobietami. Między jednym mężczyzną a jedną kobietą. Tak, te relacje między mężczyznami i kobietami są tym odzwierciedleniem tego, co jest w Bogu, relacji między tą doskonałą osobą, doskonałą jednością. I kochani, w momencie, gdy człowiek podjął decyzję, że nie będzie podążał za Bogiem, decyzję o tym, że zerwie owoc z drzewa, o którym Bóg powiedział, że nie powinien tego robić, że umrze w następstwie tego czynu, w momencie, gdy człowiek to zrobił, to właśnie relacja, właśnie jedność między mężczyzną a kobietą została w największym stopniu zniszczona. To był największy problem. Ta relacja została najmocniej dotknięta i zdewastowana przez grzech, przez upadek człowieka. Czytamy o tym, że człowiek, mężczyzna, kobieta ukryli się wzajemnie przed sobą, ukryli się przed Bogiem. Człowiek zaczął się bać, poczuł się zagrożony. Pozostała chęć bycia razem, ale miłość do drugiej osoby, miłość męża do żony, miłość żony do męża zamieniła się w przede wszystkim egoistyczną miłość do siebie samego, w dbanie o swoje własne interesy, w to, żeby ta druga strona mi służyła, a nie ja tej drugiej osobie. I to było straszne. Zniknął szacunek. Zaczęła się walka o bardziej znaczącą pozycję w relacji. I w świecie bez Boga ten podział coraz bardziej się pogłębiał, poszerzał się. Bóg powiedział, że stworzył mężczyźnie, stworzył Adamowi pomoc odpowiednią. Pomoc odpowiednią. Takie wspaniałe sformułowanie w Biblii, ono brzmi ezer kenegdo, pomoc odpowiednia. To pojęcie w relacjach po upadku zamieniło się w coś, co należałoby chyba nazwać uniżona służebnica. Już nie sojuszniczka mężczyzny, już nie ta osoba, która uzupełnia, która stanowi dopełnienie, ale mężczyzna jako silniejszy, jako mocniejszy, tak się jakoś utarło, że w większości przypadków zaczął panować, zaczął dominować nad kobietą. Nie taki był zamysł Boga, nie o to chodziło, ale to stało się powszechne. Te standardy stały się niejako czymś bardzo powszechnym w świecie, który nastał po upadku człowieka. W rezultacie Pan Bóg usunął człowieka z tego wspaniałego miejsca, które dla niego przygotował. I w zasadzie można powiedzieć, że wraz z tym momentem rozpoczęło się dzisiaj. Ta era, w której my ciągle żyjemy. Era, w której zło coraz bardziej się pogłębia. W której zło staje się coraz bardziej oczywiste. Bardziej rzeczywiste. I otóż wiemy, że nie będzie tak bez końca. Wiemy, że Bóg przygotował rozwiązanie. Że przyjdzie czas, gdy ci, którzy zaufali Mu, którzy w wierze, której przykład dał Abraham, zaufali Jezusowi, rozpoczną nowe życie, w nowej rzeczywistości. Ale póki co ciągle żyjemy w tym dzisiaj, które rozpoczęło się wraz z upadkiem Adama i Ewy. I Abraham również żył w tym dzisiaj, w tej rzeczywistości, która w sumie aż do naszych czasów dominuje w świecie. Egoizm, napięcia, narzucanie swojej własnej woli, dbanie o samego siebie, spory, kłótnie, wojny, nieprzyjaźń. To jest świat, w którym żyjemy, ale Jezus przygotował rozwiązanie. Z tym, że na razie jeszcze patrzymy na Abrama i Sarę. W tym dzisiaj, w tym grzesznym świecie, w świecie, który odrzucał Boga, w świecie, który tworzył własnych bogów, Abram usłyszał Boży głos i za tym głosem podążał. I droga, w którą ruszył Abram, z początku była wspaniałym sukcesem. Wydawało się, że nic lepszego nie może go w życiu spotkać. Wyruszył z Haranu na południe, w kierunku Kanaanu i dotarł do miejscowości Sychem, o gdzieś w środkowym Izraelu, patrząc na dzisiejszą mapę. I gdy był w Sychem, ponownie przemówił do niego Bóg. Bóg, który go wyprowadził z Haranu. Bóg, który złożył mu wspaniałe obietnice. Bóg, który powiedział, będę z tobą, będę cię błogosławił. Ja będę błogosławił ciebie, a wszyscy, którzy będą na ciebie patrzeć, będą błogosławieni również z twojego powodu, przeze mnie. A jeżeli ktoś ciebie będzie przeklinał, to ja go będę rozliczał z tego. Bóg mówił o przyszłości Abrahama, że Abraham mógł się czuć bardzo pewnie, bardzo bezpiecznie. Wiedział, że Bóg z nim idzie. I czegoś takiego doświadczał. W Sychem zbudował ołtarz, wzywał imienia Pana, oddawał mu chwałę. Później szedł dalej, dotarł do Betel, do Aj, tam znowu się na jakiś czas osiedlił, znów budował ołtarz i to był wspaniały czas dla niego. Miał relacje z Bogiem, jego wiara rosła, jego relacja z bliskimi, myślę, rozwijała się. Miał wokół siebie przyjaznych ludzi, Lota, jego rodzinę, Sarę i myślę, że to był taki wspaniały czas dla Abrahama, dla całej tej niewielkiej wspólnoty, którą tworzyli. I później Abraham poszedł dalej, poszedł aż do Negewu, czyli na południe, tam teraz mamy pustynne tereny, prawdopodobnie nie zawsze była to pustynia, ale Negev, taka kraina w południowym Izraelu, blisko już granicy z Egiptem. I cóż, to był wspaniały czas. Abraham się cieszył. Nie wiemy, jak długo to trwało. Nie wiemy, czy były to miesiące, czy były to lata, raczej dłużej niż krócej, bo czytamy o tym, że w pewnym momencie ten piękny obraz zaczął się psuć. Zaczął się marszczyć. Zaczął się głód. Takie rzeczy tam nie dzieją się od razu, nie działy się od razu. Prawdopodobnie przez dłuższy czas przestał padać deszcz. Słońce było coraz mocniejsze. Trawy, pasza dla zwierząt wysychała. Brakowało żywności. Brakowało wody dla ludzi, dla zwierząt. I robiło się coraz straszniej. Robiło się coraz trudniej. Jak żyć? Głód, głód w ziemi obiecanej. Wszystko było takie wspaniałe. Jesteśmy w ziemi obiecanej i głód. Skąd to? Przecież Bóg jest z nami. Bóg obiecał, że z nami będzie. I nagle głód. To bardzo znamienne. Ja myślę, że w jakimś sensie wielu z nas doświadcza niekiedy takiego głodu w ziemi obiecanej. Jesteśmy, jeżeli oddaliśmy nasze życie Jezusowi, jeżeli oddaliśmy nasze życie Bogu, zaufaliśmy Mu, jesteśmy z Nim. On jest z nami, wierzymy w to, że On się troszczy o nasze potrzeby. Wierzymy w to, że jest blisko nas. Wierzymy w to, że On wyposaża nas we wszystko, czego potrzebujemy. Ale przychodzi czasami taki czas, że doświadczamy głodu. Doświadczamy czegoś, co jest trudne, co jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Ja myślę, że każdy z nas doświadczał takiego głodu w swoim życiu. Czasami chodzi o finanse, prawda? Tracimy dobrą pracę. Zaczyna brakować pieniędzy, a tu kredyty, a tu konieczność spłacania, kupowania żywności, płacenia za mieszkanie i za wszystko. Jest problem. Co robić? Czasami chodzi o zdrowie. Było tak fajnie, a nagle coś zaczyna szwankować. No i co jest? Skąd się bierze problem? Przecież mamy Boga. Czasami pojawiają się problemy w małżeństwie. Nie można się dogadać z najbliższą osobą. Nie powinno tak być. A jednak jest. Czasami praca zawodowa. Czasami dzieci stwarzają problemy, nie można się dogadać, problemy między pokoleniami. Dzieci nie idą tą drogą, jaką my dla nich chcielibyśmy wybrać, o jakiej wymarzyliśmy, a czasami w ogóle idą drogą, o jakiej wolelibyśmy, żeby nie chodziły. I to bywa bardzo trudne. Czasami pojawiają się problemy w relacjach między wierzącymi, w kościele, w grupie. Tacy fajni ludzie, wspaniali chrześcijanie, a nie można się dogadać. Głód w ziemi obiecanej. Abraham też tego doświadczył. I tak bywa. Co robimy, gdy dotyka nas taki głód? Myślę, że szukamy rozwiązań. Najlepszych rozwiązań, jakie możemy sobie wyobrazić. Najlepiej, jeżeli w takiej sytuacji przychodzimy przed Boże oblicze, to nie znaczy, że mamy zapomnieć o naszych własnych próbach rozwiązania, ale wierzymy w to, że On jest zawsze blisko i chce nam pomóc, bo nas kocha, bo nas miłuje. Abraham też zaczął szukać rozwiązania. I myślę, że to było dobre rozwiązanie. Abraham postanowił pójść do Egiptu, był już niedaleko. Był w Negebie. Słyszał o Egipcie. Może nigdy nie widział Egiptu, nie widział tak potężnej cywilizacji, ale wiedział o tym, że tam jest potężna rzeka. Jest Nil, jest woda, jest jedzenie. I z tej pustej, z tego pustego, pustynnego miejsca, na którym nie ma niczego, na którym wszystko uszło, dobrze było pójść do Egiptu. Myślę, że to była dobra decyzja, ale jednej rzeczy nie ma w tej decyzji. Wcześniej w Sychem, w Betel, Abraham budował ołtarze. Uwielbiał Boga, czcił Boga, budował relacje z Bogiem. A teraz nie czytamy o żadnych ołtarzach. Nie czytamy o żadnej relacji z Bogiem. Abraham jakby zapomniał o Bogu. Bał się, zapomniał o Jego obietnicach, przecież miał tak wspaniałą obietnicę. Bóg mu powiedział, będę Ci błogosławił. Ale Abraham nie zwraca się do Boga, idzie sam. I myślę, że w jego sercu zaczął rosnąć wielki strach, wielki lęk. On szedł na południe i widział coraz więcej oznak, znaków tej potężnej cywilizacji, jaką był Egipt. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widział. Był pasterzem, chodził po pustyni, gdzieś tam po pastwiskach, a tu potężna cywilizacja. Setki lat za nimi, potężne budowle, wspaniałe pojazdy, bo myślę, że spotykał gdzieś po drodze Egipcjan jadących w swoich rydwanach, może jakichś żołnierzy egipskich, widział ich potęgę, widział ich chwałę, widział ich dumę, widział też ich standard życia, sposób życia, ich chciwość, ich pożądanie. I zaczął sobie uświadamiać, że to jest bardzo zły świat, jeszcze gorszy niż ten, który znał dotychczas, z którego wyszedł za Bogiem. I być może Abraham zaczął sobie myśleć, czy mój Bóg, ten Bóg, z którym wyszedłem z Haranu, pójdzie ze mną do Egiptu? Czy ten Bóg, który jest ze mną, który zawsze był ze mną, jest mocniejszy niż bogowie Egipcjan? Ci ludzie zbudowali tak potężną cywilizację, a ten mój Bóg, no cóż, no błogosławił mi czasami przy owcach, a teraz nawet nie mam im co dać jeść. Czy Bóg szedł z nim? Bóg był z nim cały czas, ale być może Abramowi wydawało się, że Bóg go zostawił, że już z nim nie idzie. I wystraszony, przejęty, zaczął szukać rozwiązań, nie w modlitwie, nie w relacji z Bogiem. Zaczął szukać swoich własnych rozwiązań i znalazł. Znalazł rozwiązanie, które wydawało mu się jest doskonałe. Widział porządliwość Egipcjan, widział swoją rodzinę, widział swoją piękną żonę Sarę i wiecie, zwrócił się do swojej żony. Powiedział jej tak: wiem, że jesteś piękną kobietą. Myślę, że niejedna żona chciałaby usłyszeć takie słowa z męża, prawda? I bardzo dobrze, jeżeli tak mówimy. Tak należy. Myślę, że to jest zgodne z tym, czego Bóg oczekuje od naszych relacji ze sobą. Ale wiecie, Abraham nie powiedział tego w ten sposób. Abraham powiedział coś zupełnie, zupełnie innego. Abraham powiedział: wiem, że jesteś piękną kobietą. Egipcjanie też to zauważą, nie tylko ja to widzę. Dlatego umówmy się. Będziemy kłamać razem. Będziesz musiała poddać się mojej woli, bo ja uważam, że powinniśmy teraz pójść w taki sposób. Ty będziesz mówić, że jestem jego siostrą, a ja dzięki temu będę dalej żył. Czyli to było straszne. To było straszne. Abraham przewidział: wtedy ze względu na ciebie będzie mi się dobrze działo. Zobaczcie, ze względu na ciebie ja cię sprzedam, ja cię zdradzę, ale mi się będzie dobrze działo. To było straszne. Dzięki tobie nie zginę. To były słowa: jesteś piękną kobietą, dlatego oszukujmy razem, a ja przetrwam dzięki tobie. Nie zginę dzięki tobie. A co się z tobą stanie? No zobaczymy. Może jakoś będzie. Abraham zaczął oceniać całą tą sytuację według swojego sposobu myślenia i zaczął w swoim lęku o samego siebie zaczął manipulować swoją żoną i zapomniał o odpowiedzialności. Zapomniał o odpowiedzialności, jaka w Bożym obrazie świata, rzeczywistości spoczywała na nim jako mężu, odpowiedzialności za swoją żonę. I postawił ją w sytuacji absolutnie nie do pozazdroszczenia. Zasłania się swoją żoną. Gotów jest ją poświęcić ze względu na samego siebie. W sumie postawił na szali jej bezpieczeństwo, jej honor, jej przyszłość, bo wyparł się jej. I faktycznie w pewnym sensie miał rację. Gdy przyszedł do Egiptu, Egipcjanie rzeczywiście zauważyli, zobaczyli, że ona jest piękna. I wydarzyło się więcej nawet niż Abraham sobie wyobrażał, bo wieść o pięknej Sarze, o pięknej Hebrajce dotarła aż na dwór Faraona. I to nie jakiś bogaty Egipcjanie, ale sam Faraon wziął ją do siebie, żeby uczynić ją swoją żoną. Saraj została zabrana do pałacu Faraona. A Abram? No cóż, Abram... Bardzo dziękuję. Abram dlatego, że sprzedał swoją żonę, zaczęło się mu bardzo dobrze powodzić. Wziął za Saraj, za swoją żonę posag. Potężny posag, ogromny posag. Posag, który się mu nie należał. On nie miał prawa wziąć tego posagu, a jednak tak się stało. I nie wiem, co było w sercu Abrama. Trudno sobie to wyobrazić, czy on się cieszył z tego, czy się martwił. W każdym razie bardzo się wzbogacił. Ale wiecie, o Sarze nie zapomniał Bóg. Abram o niej zapomniał. Abram ją zostawił. Abram ją sprzedał. Ale Bóg, który jest twórcą małżeństwa, miłował Saraj tak samo, jak miłował Abrama. I no, Bóg się wstawił za żoną Abrama. Tam, gdzie Abram zawiódł, tam, gdzie Abram okazał się no, nieodpowiedzialnym człowiekiem, chciwcem, Bóg wykonał swoje dzieło. Sara była w sercu Boga. Nie mniej niż Bóg ją kochał, nie mniej niż Abrama. Ta sytuacja niestety powtarzała się w życiu Abrama. Później jeszcze kilka razy słyszymy, Bóg pyta Abrama: Abramie, gdzie jest Sara i twoja żona? Co się dzieje z twoją żoną? Gdzie ją trzymasz? czemu nie jest z nami, gdy z tobą rozmawiam, tylko gdzieś ukryta w namiocie, ale to jest jakby inna historia. Dzisiaj już o tym nie będziemy mówić, ale tutaj czytamy o tym, że Bóg wstawił się za Sarą i Faraon został dotknięty dotkliwymi plagami. Nie wiemy, jakie to były plagi, ale były surowe, były groźne. I Faraon zobaczył, że wydarzyło się coś niewłaściwego. Zrozumiał, że ta kobieta, którą wziął sobie za żonę, nie jest panną, nie jest siostrą tego mężczyzny, który ją sprzedał, a jest jego żoną. Zobaczył wielkość Boga i natychmiast zwrócił żonę Abramowi, a Abrama przepędził z Egiptu. Miał Abram szczęście, że prawdopodobnie Faraon zrozumiał, jak potężny jest Bóg, który wstawił się za Sarą, jak potężny jest Bóg Abrama. Dlatego nie pozbawił go nawet majątku, którego mu wcześniej udzielił. Nie pozbawił go życia, tylko wyprawił go z Egiptu jak najszybciej. Musiał uciekać w niesławie. Można powiedzieć, niektórzy interpretatorzy mówią, no tak, ale skończyło się fajnie, skończyło się dobrze, bo Sara wróciła, a Abraham był o wiele bogatszy niż wtedy, kiedy wchodził do Egiptu. Wiecie, można tak na to patrzeć, jeżeli ktoś chce tak to postrzegać. Ale ja myślę, że to nie jest dobry sposób widzenia. Bóg powiedział Abrahamowi, później również jeszcze kilkakrotnie Bóg rozmawiał z Abrahamem i obiecał mu również to, że będzie się troszczył o niego, że da mu to, co będzie mu potrzebne. Ale tych rzeczy, które Abraham otrzymał od Faraona, nie otrzymał od Boga. To była zapłata za kłamstwo. To nie były błogosławione rzeczy, to nie były dobre rzeczy. I jeżeli patrzymy na późniejszą historię Abrama, on wyszedł z Egiptu z Lotem. Myślę, że Lot też zaczerpnął sporo z tych bogactw od Faraona, a to były na pewno niemałe bogactwa. Jeżeli władca tak potężnego kraju chciał się wynagrodzić, na pewno zrobił to bardzo hojnie. Ale widzimy w późniejszej historii Abrama i Lota, że gdy z powrotem wrócili do ziemi obiecanej, do Kanaanu, już ten kraj był dla nich za mały. I doszło do kłótni, do sprzeczki. Musieli się rozstać. Musieli podzielić się między siebie. Abram poszedł w jedną stronę, Lot w drugą. Tu widzimy też w tej historii późniejszej między Abramem a Lotem, że Abram nie był jakimś złym człowiekiem z gruntu. On potrafił być szlachetny, potrafił być wspaniałym człowiekiem. Ta jego rozmowa z Lotem, w której pozwolił Lotowi wybrać, w którą stronę ma iść, jest cudowna. Abram przyjął to, co wydawało się gorsze, po to, żeby dać swojemu bratankowi lepsze. Później czytamy o tym, jak Abram stawił się za Lotem wtedy, gdy mieszkając w Sodomie został uprowadzony przez królów ze wschodu, którzy najechali tę ziemię. Jak wspaniale się zachował, jak odważny był Abram, jak wspaniale walczył, jak wiele poświęcił. Był gotów oddać chwałę Bogu i naprawdę to był Boży mąż. Ale tak bardzo przykre jest to, że ta jego postawa była jakby taka dwudzielna. Abram inaczej zachowywał się wtedy, kiedy chodziło o służbę, kiedy chodziło o wielkie rzeczy, o relacje z możnymi, z królami, gdy miał pokazać swoją wielkość, swoją wspaniałość. Oj, to wtedy dbało to wszystko i wiedział, jak się zachować. Natomiast jakoś tak zupełnie inaczej zachowywał się wtedy, gdy był w relacjach prywatnych. Inaczej w domu, inaczej w służbie. To było trudne. Gdy patrzymy na życie Abrama, to było coś bardzo, bardzo przykrego, coś bardzo trudnego. Ja myślę, że Pan Bóg później miał jeszcze dużo roboty z Abramem i czytamy o tym, że wiele rzeczy musiało się wydarzyć w jego życiu, żeby nauczył się ufać Bogu. Ale w tym prywatnym życiu te problemy spotykały go jeszcze bardzo często. Wspaniałe, że Bóg zwracał uwagę na wiarę Abrama i nie oczekiwał od niego doskonałości, ale uczył go. A też częścią tej nauki było to, że za swoje błędy Abraham musiał płacić autentyczną, prawdziwą cenę w swoich emocjach, w doświadczeniach, które na niego spadały, w trudnych sytuacjach. Wracając jeszcze do tego bogactwa, którego udzielił mu Faraon, pamiętamy, że ten największy problem, z którym trochę później spotkał się Abram, czyli problem między nim, Sarą, a Hagar, służącą Sary, wtedy, gdy Sara postanowiła dać swojemu mężowi, swoją służącą, żeby z niej mieć dziecko. Straszny pomysł, strasznie poplątane sytuacje, ale wiemy, że do tego doszło. Hagar najprawdopodobniej była częścią tego spadku, tego wiana, które Abram otrzymał za swoją żonę, za Sarę. Hagar była Egipcjanką. Urodziła Abramowi Ishmaela. A wiemy o tym, że że w zasadzie był to protoplasta ludów arabskich, prawda? I zaczął się problem, który toczy się przez całą historię, aż do dzisiaj. Żydzi, Arabowie i tak dalej. Możemy patrzeć na to w ten sposób również. Także to wielki problem. Ale jednak Bóg ma swoje rozwiązania. I dzięki wierze my również staliśmy się dziećmi Abrama, dziećmi Abrahama. Bóg prowadził, Bóg ochraniał, Bóg wyprowadzał, Bóg realizował swój plan. A Abram powoli, krok po kroku, uczył się o niezmienności Boga. Uczył się o Jego zasadach, o Jego prawach. Bóg nie mógł powiedzieć, słuchaj, Abramie, no stało się coś złego, ale wiesz co, dobra, pierwszy raz zapomnimy, nie ma sprawy. Bóg tak nie mógł powiedzieć, zaprzeczyłby samemu sobie. Bóg prowadził go krok po kroku przez konsekwencje i też później w jego życiu tak było. A też widzimy w to, że Boże rozwiązanie, które przygotował dla nas wszystkich, już było rozwiązaniem niezwykle konsekwentnym i ofiarnym. Bóg sam złożył swoje życie, żebyśmy mogli stać się Jego własnością, żeby ten problem, który narodził się wraz z grzechem, żeby mógł zostać rozwiązany. I jesteśmy Jego dziećmi, jeżeli uwierzyliśmy w Niego. Należymy do Niego, jeżeli staliśmy się Jego własnością, jeżeli narodziliśmy się na nowo. Ale On krok po kroku, każdego dnia prowadzi nas coraz bliżej samego siebie. I podobnie jak Abram, czasami musimy doświadczać konsekwencji naszego głupstwa, naszych złych decyzji. Czasami Bóg nas zaświadcza, żeby sprawdzić naszą wiarę, żeby ją zbudować, żeby ją wzmocnić, ale Jego zasady są niezłamane. On jest Bogiem prawdziwym, On jest Bogiem obecnym, Bogiem pełnym miłości, pełnym dobroci, obecnym dzisiaj w naszym życiu. I wiele możemy się jeszcze uczyć o Abrahamie. Może kiedyś jeszcze będzie okazja spojrzeć na kolejne etapy jego życia. Ale myślę, że ta lekcja, której Abraham doświadczył w konsekwencji głodu, który pojawił się w ziemi obiecanej, jest również dla nas wielkim przykładem, jest mocną lekcją dla każdego z nas. Niech Pan błogosławi.